Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik, zawsze w piątek, późno popołudniową porą, witamy się z Państwem. Gdzie będziemy teraz? W ostatni czas spędziliśmy w Mołdawii i w okolicach.
Jeszcze będziemy troszkę w Mołdawii, ale cały czas będziemy odwiedzać też Ukrainę i Rzeczpospolitą, dlatego że bohaterem naszego podcastu będzie Piotr Mochyła. Postać wybitna, więc będzie dużo, i teraz nie będziemy nikomu obcinać prawie głów, prawie, ani nie będziemy na plasterki, nie w tym stylu, będzie dużo książek, edukacji, druku, ale też wspaniałej architektury.
Odcinek kultura i sztuka.
Tak.
Taki podtytuł.
Żebyście nas tylko nie brali, że jesteśmy jakąś po prostu dziką, kozacką, soldateską albo chorągwie pancerne. No nie, no nie tylko. Ale i oprócz Polaków, Ukraińców i Rumunów wrzucimy trochę Tatarów, Albańczyków i inne ciekawe postacie z Bałkanów.
Babel. Rzeczpospolita. Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
A to już jest któryś odcinek, gdzie Mołdawia albo jest w tle, albo jest w centrum, i chciałem słuchaczom i słuchaczkom powiedzieć, że w dzielnicy Ochota w Warszawie, gdzie mieszkam, zawsze wiosnę zwiastuje pojawienie się czterech Romów mołdawskich, którzy wykonują muzykę, mają taki kubeczek przed sobą, do której ludność Ochoty wrzuca opłatę za tę muzykę, i zawsze jakoś tak to jest, że jak oni się pojawiają, to później się już robi ciepło. Oni mają taką intuicję. A dlaczego o tym mówię? Że to jest jak najbardziej Babel, Rzeczpospolita Multikulti, a nawet świat Multikulti, ponieważ tak jak przed nagraniem podcastu pokazywałem Adamowi, czterech Romów z Mołdawii w Polsce, w Warszawie, wykonuje na swoich instrumentach dętych argentyńskie tango milonga.
A skąd wiesz, że są z Mołdawii?
Bo z nimi nie rozmawiałem.
I są skąd?
A to powiem ci szczerze, tak detalicznie nie pytałem.
Ale z Mołdowy tak zwanej,
tak?
Nie z rumuńskiej, bo może trzeba by się dopytać. No.
Czyli w następnym podcaście cykl reporterski.
Cykl reporterski. Spytaj ich, czy znają Mirona Barnowskiego.
O! A któż to?
A któż to? To będzie pierwsza postać, bo jak zauważyliście, staramy się, wszystkie nasze wycieczki zaczynamy w cerkwi wołoskiej we Lwowie. Więc tutaj też, bo Miron, pamiętacie, już trochę mówiliśmy o tym, jeden z fundatorów dał naprawdę dużą kasę i cerkiew została dzięki właśnie jego wsparciu poddana gruntownej restauracji, i w efekcie też mamy jego herb. Matka była z rodu Mochyłów i w efekcie jako gospodar podpisywał się Barnowski Mochyła. To ski to efekt tego, że otrzymał szlachectwo polskie. Został nobilitowany w Polsce, będąc cały czas gospodarem, więc też mamy w źródłach informację, że był pochodzenia polskiego. No i teraz tak, no etnicznie nie był, ale dorobił sobie ski. Nazwisko też można powiedzieć troszeczkę słowiańskie, Barno, tak mówię żartobliwie. Więc miał też posiadłości w Ukrainie, w Rzeczpospolitej. Żona Polka, no ludzie kochani.
Polak.
Odczepcie się. Pochodzenia polskiego. I teraz tak, można powiedzieć, że to zajęło mu trochę czasu, żeby dorosnąć do polskości, bo taki, przepraszam, ale lubię być czasami troszeczkę złośliwy, taki wywiad niedawno widziałem, tytuł, z profesorem Andrzejem Nowakiem, wielkim wizjonerem polskiej polityki historycznej, że awansować do polskości to coś wspaniałego. No więc Miron też awansował, ale nim do tego doszło, no to walczył w 1616 i to przeciwko Mochyłom i przeciwko Polakom. Bardzo się wtedy przyjaźnił, i to nie jednokrotnie, z Kantemirem, Tatarzynem takim, który z Budziaku nieraz się wyprawiał i gwałcił, mordował, co się dało w Rzeczpospolitej.
No, a tam u niego... No, wspominali o nim.
Tak, siadali sobie często. No pewnie jakiś alkohol. Wbrew temu, ale będziecie dzwonić, nie, to muzułmanin. To...
Po zmroku Allah nie widzi.
Nie, no w ogóle nawet po zmroku. No mamy wstrząśniętą polską szlachtę podczas powstania chmielnickiego, kiedy się okazuje, że naprzeciwko siebie mają kompletnie pijanych Tatarów. Plus jeszcze co skandal, że ogołacają całe przecież piwniczki. Tak? Wszystko wypili. dranie albo ukradli. No więc Kantemir się biesiadował i to długo z Mironem. Normalnie w kronikach rumuńskich są przedstawieni jako przyjaciele. Kantemir i Miron. I wspólnie z Kantemirem właśnie Mołdawianie Barnowskiego napadali na Polskę w trakcie, kiedy była bitwa pod Cecorą, pod Chocimiem, stąd no, w Polsce był nazywany po prostu w źródłach bandytą, rozbójnikiem, zbójnikiem. No niemal drugi Tatarzyn, ale jak został hospodarem w 1626, to właśnie dostał szlachectwo, żona Polka i generalnie zaczął prowadzić politykę propolską.
Dorósł do polskości.
Dorósł do polskości. Tak było przez 3 lata. Doprowadził na początku do porozumienia polsko-tureckiego, ale to można powiedzieć, to jest bardzo ciekawy okres, bo te 3 lata jego panowania to jest taki ostatni, można powiedzieć, łabędzi śpiew polskich prób budowy kondominium w Mołdawii. Kondominium polsko-tureckiego. Ale no postawił na tak zwanego złego konia w kontekście Wielkiego Stepu i Tatarów. Jest to niezwykle trafna metafora. Tutaj jestem też bardzo samokrytyczny. Ponieważ w 1629 wsparł kozaków zaporowskich, którzy też postawili na niewłaściwe konie, na Mehmeda i Szachina Girejów. Na Hana i jego brata. Ten Szachin niezwykle ciekawa postać, bo mu się żył, to jest ten tak zwany szerokie horyzonty. Iran, Kaukaz w swojej biografii. No i o co chodzi? Przeciw Turkom. Chcieli się wyrwać i po stronie Turków stanął Kantemir. Więc doszło do zderzenia. No więc za taką nielojalność poleciał. Stracił stanowisko Miron. Mieszkał przez parę lat w Polsce. W 1633 powrócił. Na krótko na tron przyjechał do Stambułu, ale tam w wyniku intryg został zgładzony. I to jest chyba taki los, no, że jak ktoś jest taki niepewny, labilny, no to tak jak wiecie z naszych historii mołdawskich, niestety musiała być, jeden trup musiał, to niestety tak jak u Czechowa, no u nas musi być w Mołdawii trup.
Miało być o kulturze i sztuce.
Ale już idziemy, przepraszam bardzo. Więc mamy motyw, że jak będziecie w Bukowinie, to pamiętacie, że bardzo promujemy zwiedzanie monasterów. I tam jest niesamowity monaster Dragomina się nazywa. Drago. No więc monaster Dragomina to jest bardzo ciekawy monaster, zbudowany na początku XVII wieku, bo jest, można tak to określić, w stylu czysto gotyckim. Na początku XVII wieku. I budowniczym fundatorem był metropolita Suczawy Anastazje Krymka, który był przez wiele lat metropolitą, w tym zapanowania Mirona. To, co zrobił Miron, to wokół monasteru macie wielkie naprawdę mury, potężne. Warto było te mury budować, bo potem jak zobaczycie kozacy zaporoscy jak wpadli, to nie ma znaczenia, że to jest prawosławne. Obrońcy wiary prawosławnej biorą pod uwagę, że znajdują się tam bardzo duże kosztowności. Więc no nie można tego tak po prostu pozostawić, żeby tak leżało bezużytecznie w jakimś skarbcu. Tutaj oczywiście odrobinę sarkazmu, ale żeby nie było, to nie tylko Tatarzy, ani kozacy, tylko też generalnie łupie nie było wtedy w modzie. Niezwykle pod tym względem systematyczni byli Szwedzi, naprawdę kafeleczki, wszystko się skuwało, wszystko i na statek, i do Szwecji. I właśnie z Anastazjem Krymką i Dragominą związana jest bardzo ciekawa historia, bo tam jest wspaniały, powstał, tak, to jest, słuchajcie, kodeks, który właśnie powstał na zamówienie Anastazego Krymki i jest w zbiorach polskich w Bibliotece Narodowej i to jest jeden z takich naprawdę, jeśli chodzi o zabytki biblioteki, to ścisły, nawet powiedziałbym może no, top ten, pierwsza dziesiątka to na pewno. I ciekawa historia jest taka, że mamy oczywiście teksty z czterech Ewangelii i tak dalej i oprócz tego przedmowę arcybiskupa z Bułgarii, to są te związki ziem rumuńskich, nie tylko z Rusią, ale też z Bułgarią. I oprócz tego historia jest taka, że Krymka ofiarował ten kodeks do monasteru w Krechowie. To jest koło Żółkwi, Ukraina, blisko całkiem granicy z Polską. Potem po jakimś czasie trafił do Dragominy. Zrabowali go kozacy. syna Chmielnickiego Tymoteusza, opowiadaliśmy wam o nim. Po 5 latach został odkupiony, wrócił z Ukrainy do Dragominy i po jakimś czasie, nie wiadomo w jakich okolicznościach, zobaczcie, to jest niesamowite, możemy nakręcić ciekawy film dokumentalny o tym, trafia do Lwowa. Jest tam przez wiele lat we Lwowie i nagle, słuchajcie, odkryto go w 1977, odkryto w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
A kiedy? Wiadomo, kiedy?
Nie wiadomo. Po II wojnie światowej na pewno z Lwowa trafił, ale w jakich okolicznościach, nie wiadomo. Więc bardzo ciekawy zabytek, przepiękny, bardzo bogato dekorowany. I mamy tam od groma miniatur, mamy ilustracje, zastawki, inicjały plecionkowe, które co pokazują wpływy bardzo duże bałkańskie. I bułgarskie, i serbskie, i greckie z Bałkanów. Następnie, jak będziecie zwiedzać Bibliotekę Narodową, i tutaj mamy znowu łącznik z Mołdawią, że znajduje się w niej najstarsza, zachowana na świecie najstarsza, możemy być dumni, XVI-wieczna kopia żywotów królów i arcybiskupów serbskich. To jest dla Serbów, dla ich literatury, literatury, historiografii, to jest naprawdę pomnik. Monumentalne dzieło. Powstało w XIII wieku i przełom, powiedzmy tak, też początek XIV, bo takie książki, przepraszam, powstało w XIV wieku, przepraszam, i mamy oczywiście biografię władców serbskich i arcybiskupów. I teraz tak, skąd Mołdawia? Bo kopia powstała w Mołdawii i następnie trafiła znowu książka podróżująca. Spotkamy ją w Suczawicy, w monasterze, który znacie, monaster wspaniały Mochyłów, rodu Mochyłów, i później trafia znowu, nie wiadomo w jakich okolicznościach, manuskrypt trafia do Lwowa. Dla Serbów, jak mówiliśmy, był on bardzo ważny, więc do Lwowa przyjechał Dziura Daničić i opracował wersję do druku na podstawie tej kopii. I w trakcie II wojny światowej uznano, że manuskrypt zaginął. No i nie ma manuskryptu. I słuchajcie, w roku 1986 opracowywano tak zwane zbiory zabezpieczone. To są te zbiory najcenniejsze w Bibliotece Narodowej w Warszawie i go odkryto. Więc przez kilkadziesiąt lat ludzie byli przekonani, że manuskrypt zaginął podczas wojny. Że był bardzo długo we Lwowie, zaginął, znalazł się w Warszawie. Okej. No więc po tych historiach książkowych ruszamy z Petrem Mochyłą i parę słów o nim. No, postać wielkiego formatu z rodziny właśnie Mochyłów, bardzo ważny i dla Ukraińców, i dla Rumunów. Narodził się w Suczawie, Bukowina. Był synem gospodara mołdawskiego Symeona i generalnie pomysł był taki, żeby z niego też zrobić gospodara. Bardzo związany z Lwowem, tam skończył szkołę właśnie tego bractwa lwowskiego, bardzo ważnego dla prawosławnych. Studiował też w Zamościu, w Akademii, a następnie, tutaj są spekulacje, na pewno był na Zachodzie, mówi się o Niderlandach i o Paryżu, o Sorbonie. Gdzie pewnie nagle sobie zdał sprawę, o kurczę, rumuński jest podobny do francuskiego. Powraca do Rzeczpospolitej i tutaj protektorem jego jest hetman Stanisław Żółkiewski. Brał udział w tych wyprawach właśnie Żółkiewskiego, gdzie Żółkiewski poległ pod Cecorą, następnie walczył w bitwie pod Chocimiem w 1621 roku. Więc opcja była taka, że na razie przekonani wszyscy byli w rodzinie, zrobimy z niego gospodara. Ale on wybrał drogę edukacji i drogę duchownego. Został mnichem w właśnie monasterze w Ławrze Peczerskiej w Kijowie. Został archimandrytą i humenem, czyli został głową Ławry. Bardzo ważna funkcja. A następnie został metropolitą, czyli arcybiskupem Kijowa. I w efekcie wszystkich prawosławnych w Rzeczpospolitej. Będzie nim od roku 1633 do roku 1647. Dla Ukraińców i też w tym, z tego względu dla Rzeczpospolitej jest on niezwykle ważny, ponieważ założy Akademię Mohylańską. Dzisiaj najlepszy uniwersytet humanistyczny w Ukrainie. Tam też oczywiście wspiera w Kijowie na wielką skalę rozwój druku. I o co chodzi? To jest okres, kiedy prawosławie kontratakuje przeciwko kontrreformacji. Przeciwko właśnie na jakiej zasadzie? Staram się pokonać przeciwnika jego bronią i rozwijam edukację, tak jak robią to jezuici, bo zakładają kolegia i w tych kolegiach uczą się prawosławni i często przechodzą na rzymski katolicyzm. To my zakładamy bardzo dobrą szkołę, żeby uczyli się u nas. Uczą się też łaciny, uczą się po polsku, ale uczą się cerkiewno-słowiańskiego, greki i to jest bardzo nowoczesny system nauczania. Wzorem jest między innymi Akademia w Zamościu, wzorem są kolegia jezuickie. I staje się to naprawdę bardzo ważna, staje się Akademia bardzo ważną uczelnią, kijowsko, zwaną też po prostu Mohylanką, prawda, na cześć Piotra Mohyły i odegra bardzo ważną rolę w rozwoju nie tylko kultury ukraińskiej, białoruskiej i pośrednio też polskiej, ale również potem rosyjskiej. Absolwenci Mohylanki będą mieli wielki wpływ na rozwój Rosji, otwarcie na Zachód i prawda, w okresie oświecenia, tak, reformy w Rosji i także dla Bałkanów, bo będą tam studiowali na przykład Serbowie z Wojwodiny i też dla rozwoju serbskiej kultury, więc bardzo ważne miejsce. I Mohyła, jak wspomnieliśmy, no nigdy nie zapomniał o tym, że jest z Mołdawii i jest Wołochem, Rumunem. Więc wsparł i wysłał właśnie profesorów z Mohylanki i powstał w 1640 takie kolegium słowiańsko-łacińskie w Jasach, stolicy ówczesnej. Sofronii Poczaski został wysłany przez Mohyłę. W Jasach powstała też drukarnia, to jest pierwsza drukarnia z inicjatywy Mohyły, przy wsparciu Mohyły, która powstaje w Mołdawii historycznej i został tym właśnie drukarzem, który sprowadził, prawda, wszystkie te czcionki i całą tą, prawda, technologię.
Maszynerię.
Maszynerię Samuil Rochalia ze Lwowa, ale skąd on pochodził? Pracował też wcześniej w Wołoszczyźnie, no więc ojciec Samuil był prawosławnym Niemcem, który pochodził z Wilna. I na początku żył w Wilnie, a następnie trafił do Lwowa, został prawosławnym i miał wkład w rozwój, nasz Babel, miał wkład w rozwój bardzo duży od strony technicznej drukarstwa w Mołdawii. Sofroni był wybitnym pedagogiem, był profesorem, a nawet rektorem Mohylanki. Był związany też oczywiście z Ławrą, z szkołą, która była, prawda, przy Bractwie Kijowskim prawosławnym, więc no nie można sobie go wyobrazić bez Kijowa, ale trafia właśnie do Jas i będzie tam do śmierci i humenem monasteru trzech hierarchów. I to, słuchajcie, to musicie, zaraz o nim wam opowiemy, sobie po prostu pooglądać zdjęcia w Google, bo to jest niesamowity monaster z kościołem, który, jak zaraz wam opowiem, to jest po prostu mieszanka najróżniejszych stylów architektonicznych i jest to po prostu też dla mnie no, piękne od strony estetycznej. W tym monasterze, oprócz tego, że była szkoła, drukarnia, no to mamy bardzo ważny synod, który się odbywa w 1642 roku. Przyjechał patriarcha z Konstantynopola. No, synod jest o tyle ważny, że trzeba było porozmawiać o tym, że są wpływy i katolickie, i protestanckie, no oczywiście niedobre wpływy, heretyckie na prawosławnych, którzy są nimi, część z nich jest zafascynowana. Wśród nich wymieniano, i to zagrożenie było na samej górze, tak jak się mówi, prawda, że ryba psuje się od głowy, bo mówimy o bardzo ważnym, wybitnym patriarsze, Cyrylu Lukarisie, który jest związany z Rzeczpospolitą, bo był wykładowcą w Ostrogu. i oprócz tego podróżował, studiował Europa Zachodnia, Ostróg i tak dalej, Grek, ale właśnie, który i na terenach Rzeczpospolitej i w Europie Zachodniej poznał się z kalwinizmem, z luteranizmem i chciał przenieść pewne elementy do prawosławia, co oczywiście się nie spodobało i w efekcie przyjęto taką exposito fidei, które przygotował, czyli takie można powiedzieć prawosławną konfesję, wyznanie wiary, które opracował Piotr Mochyła właśnie na tym synodzie. Więc to był bardzo ważny synod w Jasach, w którym brali udział ukraińscy duchowni i też białoruscy, rusińscy wtedy, tak, użyjmy tego terminu, z Rzeczpospolitej, z ziem właśnie rumuńskich i przybyli też z Bałkanów i duchowni i przybył też patriarcha. I właśnie w tym, w trzech tych, w trzech hierarchach odbywał się synod. Mochyła wysłał Isaja Kozłowskiego Trofimowicza, który, znowu, teolog, wybitny pedagog, z Galicji pochodzący, z Rusi Czerwonej, o którym możemy powiedzieć tak, studiował w Wilnie, studiował i tam właśnie przy tej, opowiadaliśmy wam bardzo dużo o tym, o tej szkole przy Bractwie Prawosławnym, następnie Kolegium Jezuickie w Lublinie i w Akademii w Zamościu. Więc to jest często tak, że on mógł powiedzieć, ja znam przeciwnika bardzo dobrze, znam jego taktykę.
Bo egzaminy tam zdawałem.
Bo ja tam egzaminy zdawałem. Więc no, będziemy tutaj walczyć skutecznie słowem i argumentem, nie siłą argumentu, oczywiście. I został też profesorem i rektorem Kijowskiej właśnie Akademii, jeszcze na początku kolegium. I właśnie był razem w synodzie, podczas tego synodu, to właśnie tam, gdzie mamy tą wyznanie wiary prawosławne, to on współpracował, można go nazwać z Mochyłą współautorem. I co ciekawe, słuchajcie, w 1645 roku to wyznanie wychodzi w dwóch językach. Po polsku i po ukraińsku. Potem będzie wydawane w innych językach. Po polsku, bo pamiętajcie zawsze, że jest ten bardzo ważny element, że polski staje się też językiem komunikacji, debat teologicznych, dysput, tak, religijnych, w których jest używany przez prawosławnych i to świetnie go znają, tak? Sporo wam o tym mówiliśmy. Kto wtedy panuje w Mołdawii i kto właśnie ufundował ten monastyr wspaniały właśnie w Jasach trzech hierarchów? No, ten pan nazywa się Wasile Lup, Bazylii Wilk, który będzie długo gospodarem, co, jak wiecie, w przypadku wielu gospodarów mołdawskich
nie było regułą.
Nie było regułą, mówiąc najdelikatniej. Paweł zastosował eufemizm. Przez prawie 20 lat utrzymał się na tronie. 1634-1653, kiedy został obalony, to trafił do Stambułu, gdzie żył jeszcze przez kilka lat. Pochodzenie albańskie, Albańczyk, plus też motywy arumuńskie, to jest ta ludność romańska mieszkająca na Bałkanach po drugiej stronie Dunaju, spokrewniona z Rumunami. Oczywiście, jakbyśmy od strony kultury na niego spojrzeli, no to można powiedzieć tak, i helenizacja pewna, i romanizacja. I to właśnie on wybiera monastyr trzech hierarchów, żeby tam właśnie powstała i akademia, i też drukarnia. I jest bardzo ważny dla Rumunów, bo wspiera i promuje używanie rumuńskiego jako języka oficjalnego. Tak naprawdę można powiedzieć, że wtedy po raz pierwszy na większą skalę on się staje językiem oficjalnym, bo wcześniej mieliśmy dominację cerkiewno-słowiańskiego. I to czyli w redakcji i ruskiej, i w redakcji bułgarskiej.
Czyli może to jest taki pośredni wpływ tych kalwińskich albo w ogóle protestanckich elementów, że mówcie do wiernych w języku, w którym oni mówią, nie? Tłumaczcie na języki, którymi się posługują.
Tak, ale on sam, lub żeby było jasne, jest
ortodoksem,
konsekwentnym prawosławnym, którym właśnie funduje, jest ktitorem, mówiąc po grecku, monasteru trzech hierarchów. I dlaczego, co jest w nim niesamowitego? Że mamy połączenie, nie żartuję teraz, musicie to zobaczyć, bo tego to aż trudno opisać, renesansu, gotyku, architektury osmańsko-perskiej, kaukaskiej, czyli armeńskiej, ormiańskiej i gruzińskiej i do tego Bizancjum. Po prostu perła. bardzo oryginalna cerkiew monasteru, zapowiedzią można tego, co się, można tak powiedzieć, tego, co się stanie, tego monasteru, jest wieża w monasterze tym w Dragominie, o którym wam opowiadaliśmy. Że to jest właśnie, już widać tą niesamowitą mieszankę. Lupu też ufundował wspaniały pałac. Często mówię wspaniały, ale po prostu inaczej tego się nie da opisać, który niestety nie przetrwał, ale opisy pokazują, że mamy coś, co przypomina pałace, no te typu Bachczysaraj, mini, prawda, Topkapy. Fascynację jego oczywiście sztuką osmańską i perską, z ogrodami, z fontannami. I we Lwowie, jak będziecie, pamiętajcie, że jest też cerkiew przez niego ufundowana, gdzie można zobaczyć od razu, że jest związana z Mołdawią, bo widzimy herb Mołdawii, tego głowę tego Tura. I to jest cerkiew świętej Paraskiewy. To jest bardzo ważna bałkańska święta. Bardzo, która się poprzez właśnie Mołdawię upowszechniła, poprzez takich ludzi właśnie jak Lupu, pochodzących z Epiru, to jest kraina historyczna podzielona obecnie między Albanię i Grecję, tak, że mamy właśnie oddziaływanie bałkańskie na Lwów. Z drugiej strony, jak będziecie w Jasach, to mamy przez niego, też był ktitorem innego monastyru Golia, więc historycy sztuki nie mają wątpliwości. Patrzymy na monastyr i widzimy naszą cerkiew wołoską ze Lwowa. Czyli przychodzi też z nim renesans ze Lwowa. Więc jak widzicie, mamy cały czas proces tej dyfuzji, tak, pomiędzy Lwowem a Mołdawią. Wymiany kulturowej. Takiego, powiedzmy, takiej, jakby to określić, no już chyba wystarczy, nie wymyślajmy jakichś nowych słów. I był on, jak wybuchło powstanie chmielnickiego, wspierał Polskę przeciwko Kozakom. Polskę. Ale Bohdan Chmielnicki go przycisnął, bo bardzo chciał, żeby no, przycisnął go też bezpośrednio, wysyłając Kozaków z Tatarami i zrobili...
W sensie dosłownym go przycisnął.
Rozpierduchę, mówiąc delikatnie. No, ułupiono wtedy na wielką skalę monastery, co było normalne, o czym mówiliśmy, ale o co chodziło? Chciał, żeby syn Tymosz Chmielnicki ożenił się z Roksandą, córką Bazyla, i w efekcie mamy dynastię Chmielnickich w Mołdawii i potem można próbować, żeby była stworzyć coś takiego, nie tylko hetman, tylko zrobimy monarchię dziedziczną w hetmanacie, w państwie kozackim. I nic z tego nie wyszło, niestety dla Chmielnickiego. Podobne pomysły, pamiętajcie, będzie miał Sobieski. Będzie próbował realizować w przypadku Mołdawii pod koniec XVII wieku. I wtedy Lupu został przyjacielem pod presją nieco, tak, Bohdana. Zakończyło się to wszystko oczywiście tak, że Tymosz Chmielnicki poległ, walcząc właśnie przeciwko nam i też wspartym przez między innymi Transylwanię, Siedmiogród. I Roksanda, jego żona, przeżyła i są bardzo ciekawa historia, co się dalej z nią działo. Jedna wersja jest taka, że trafiła do Ukrainy i tam zamieszkała, opiekował się nią hetman Juri Chmielnicki, brat Tymosza. To, co oczywiście nie ma się co dziwić. I słuchajcie, to jest bardzo ciekawa historia. Wydał ją za mąż za Andrzeja Antonowskiego, który był Francuzem. Nazywał się Henri de Bois.
Antonowski.
Antonowski. Walczył na początku, służył w Wojsku Polskim i walczył z Kozakami. Ale w pewnym momencie, możliwe, że będąc w niewoli, tego nie wiem, ale to jest
albo kierując się rachunkiem ekonomicznym, ludzie też tak robią.
Kierując się też rachunkiem ekonomicznym, uznał, że można zostać Kozakiem i przejść na prawosławie.
Pamiętajmy, że Kozacy w Polsce byli niedofinansowani.
I to jest jedna wersja. Druga jest taka, że w pewnym momencie trafia do Mołdawii i kiedy są te wyprawy właśnie Sobieskiego do Mołdawii, trafia do naszej niewoli i to jest wersja dominująca w historiografii rumuńskiej. I no niestety, że ją zamordowaliśmy.
Roksandę.
O. Zastosowaliśmy tak zwaną odpowiedzialność zbiorową. Nazwisko obecne Chmielnicka. Bardzo mi przykro.
Nie ma rozmowy.
Nie ma rozmowy. Sąd kapturowy została według tej wersji zgładzona. I pamiętacie, że Wasile Lupu w naszym podcaście pojawiał się nieraz, żeby zawsze mamy dzisiaj, nagrywamy w Dzień Kobiet, 8 marca, więc też trochę kobiet musi być u nas w podcaście. Zawsze się staramy. To jest ten nasz obrzydliwy, lewacki gender balance. Więc mamy Marię, opowiadaliśmy wam o niej, córka, która wyszła za mąż za Janusza Radziwiłła. Tego strasznego Janusza Radziwiłła, przerażającego, obrzydliwego zdrajcę z potopu. Teraz się oczywiście wygłupiamy. To była jego druga żona. Rodzina Lupu też się skoligaciła z Mochyłami, dlatego też w źródłach można spotkać określenie Marii, oprócz tego, że Wołoszka, oczywiście Lupu, ale też Mochylanka, tak jak uczelnia w Kijowie. I tutaj jest bardzo ciekawa sytuacja, bo Radziwiłł, pierwsza jego żona to była Katarzyna Potocka. On był kalwinem. Na złość ojcu, ojciec chciał go zmusić, żeby znalazł sobie żonę tego samego wyznania. On powiedział, nie, sorry. Druga żona była prawosławna. Obu żon nie zmusił do zmiany wyznania. Więc był człowiekiem tolerancyjnym. Sama Katarzyna Potocka była, słuchajcie, córką Stefana Potockiego i Marii Mochylanki, o której słyszeliście w poprzednim podcaście. Więc jak widzicie, świat jest mały. My się zawsze gdzieś spotkamy, że ktoś jest kogoś krewnym. I tutaj jest znowu coś takiego, że można powiedzieć, Janusz Radziwiłł lubił kobiety, gustował, ale to tak nie można mówić, bo to taki język uprzedmiotowiający, ale miał, powiedzmy, miał słabość do kobiet z koligacją mochylańską. I obie panie, co ciekawe, to Katarzyna, wiemy ze źródeł, że była bardzo wierzącą katoliczką i ona próbowała męża przekabacić i zrobić z niego katolika, ale jej się nie udało. I teraz słuchajcie, jest portret obu tych żon, tylko Katarzyna nie żyje, a Maria żyje.
Aha.
Jest ich, są na tym obrazie razem. Janusz to zamówił, chciał mieć dwie żony na jednym obrazie, żywą i nieżywą. No jest to niesamowite, ale słuchajcie, to co jest bardzo ciekawe, że oprócz tego, że to jest bardzo oryginalne, to mamy inną ciekawą rzecz. To jest barokowy obraz, że Maria stoi i co trzyma w dłoniach? Białą chustkę, chusteczkę. Zwróćcie uwagę na obraz bardzo znany Stefana Batorego w takim stroju wiadomo jakim, tureckim jak trzeba, król polski, ale też lennik osmański, lennik z Transylwanii, z Rumunii. Trzyma w dłoni białą chusteczkę. Biała chusteczka, zobaczycie ją też na obrazach sułtanów, bo biała chusteczka dla Osmanów jest symbolem władzy. Więc widzimy Marię, prawosławną księżniczkę pochodzącą z Mołdawii, która jest żoną księcia, hetmana, przepraszam, Janusza Radziwiłła, Kalwina, Litwina, polskojęzycznego i ma motyw osmański, chusteczkę. Jako symbol władzy. I to nie ma, nie powinno nas zaskakiwać, ta sztuka, te wszystkie motywy, gdzie mu wspomnialiśmy osmańskie, perskie, bo wtedy można powiedzieć, że mamy albański blok, że Albańczycy trzęsą imperium, bo mamy wielką rodzinę Koprulu, wielkich wezyrów, których promowała wówczas, wspomnijcie nasze stare podcasty, Turhan Hadidze, Ukrainka, prawdopodobnie z Podola, matka sułtanów, ona ich wypromowała. Mamy właśnie rodzinę Lupu, mamy inną jeszcze rodzinę bardzo ważną w historii ziem rumuńskich, też albańską, Gika. I oni się ze sobą trzymają, oni się wspierają, pomimo tego, że są prawosławni i są muzułmanami.
Gang Albanii.
Gang Albanii, dokładnie. I tutaj dochodzi kolejny motyw, że mamy Jerzego Dukę, czyli Georgę Duka, który będzie z przerwami długo gospodarem Mołdawii, będzie też gospodarem Wołoszczyzny i będzie miał aspiracje do tego, żeby, tak jak pamiętacie, to jest koniec XVII wieku i wielka nasza historia związków Mołdawii z Polską i Ukrainą zatacza koło, ponieważ Jerzy Duka marzył o tym, żeby rozszerzyć swoją władzę na Podole. To są te związki właśnie Ukrainy z Mołdawią i w efekcie udało mu się, że Turcy mianowali go, słuchajcie, hetmanem kozackim. i mamy hetmana kozackiego, on spełniał kryteria ważne dla kozaków. Prawosławny? Prawosławny. Okej, okay, to dobrze. I on był hetmanem kozaków protureckich, którzy walczą po stronie Turcji pod Wiedniem. Po drugiej stronie też walczą kozacy, tylko propolscy. Ukraińcy walczyli po obu stronach, tak jak mieliśmy Tatarów po obu stronach. Tylko pamiętajcie, ci Tatarzy krymscy wtedy, wspomnijcie nasze stare podcasty, bardzo, bardzo się długo spieszyli. Spiesz się powoli. Nie dotarli, bo bali się zbytniego wzmocnienia Imperium Osmańskiego. Autonomia jest ważna. Dla tych ludzi z tego pogranicza, Mołdawian, Wołochów, Siedmiogrodzian, Tatarów, to była ta kwestia, ten balans akt, jak jest ten akt balansowania, jak na linie, tak? Trzeba uważać, często się z niej spadnie. Wiele historii naszych, zamykając ten wielki blok mołdawski, tak się skończyło, że spadło się w przepaść, w niebyt i to czasami tylko głowa spadła.
Ale to wymorał tej historii jest smutny.
I moment, więc przegrywają pod Wiedniem Turcy i wśród nich Jerzy Duka. Kiedy wraca do domu po porażce, bierzemy go do niewoli, my Polacy, i trzymamy go we Lwowie. I tam we Lwowie, bez egzekucji tym razem, nie będziemy straszyć, nie będziemy wszędzie ta krew, powiedzmy.
Miała być kultura i sztuka.
Kultura i sztuka, tak.
A nie rzeki krwi. Tak. Może ze smutku, z goryczy po prostu zszedł z tego
dokładnie
świata.
Dokładnie, no po prostu umarł we Lwowie.
Ze zgryzoty.
Ze zgryzoty możliwe.
Albo z braku dostępu do kultury i sztuki.
Do kultury i sztuki, dokładnie. Ale we Lwowie to nie obrażajmy Lwowa, bo tam akurat miał i cerkiew wołoską, i cerkiew ufundowaną przez Wasilę Lupu. Ale to, co jest ważne, i tak kończymy zataczając wielkie koło, że właśnie Lwów jako miasto niezwykle silnie połączone z Mołdawią i z Rumunami.
Pewnie teraz wszyscy, którzy wysłuchali dzisiejszego odcinka podcastu Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, rzucili się do internetu oglądać te zabytki, o których
mówiłem. Jaćka, wpisz mi tam trzech hierarchów.
Ale to naprawdę polecamy, dlatego że to są spektakularne budynki i to są zabytki na najwyższej klasy. I jeśli Państwo w trakcie tego oglądania albo słuchania podcastu mają w głowie jakieś pytania albo propozycje, to zapraszamy do kontaktu z nami. To jest babelmałpatok.fm. To na ten adres proszę do nas pisać. Babelmałpatok.fm. Babelmałpatok.fm. A my z Państwem słyszymy się za tydzień w kolejnym odcinku naszego podcastu. Do usłyszenia mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.